Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia
Indeks. 24 minuty już tylko pozostały do godziny 10. Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. W naszym studiu jest redaktor naczelny Zielonogórsko-Gorzowskiej Gazety Wyborczej, Artur Łukasiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W ten nieprzyjemny, pochmurny, dżdżysty poniedziałkowy poranek, a my sobie o wyborach porozmawiamy. Chwilę zamieniliśmy słowo na temat tego, że jakby znajomość realiów wyborczych wśród mieszkańców jest raczej średnia. My możemy sobie o tym mówić, ale mówią też o tym kandydaci, jak wspomniałeś jakiś czas temu. Czyli trudne zadanie przed tymi, którzy starają się o miejsce w Radzie Miasta, czy o fotel prezydenta.
Brzmiało to zaskakująco, ale miałem okazję, niemalże codziennie rozmawiać z kandydatami, którzy stawiają na kampanię bezpośrednią, chodzą po blokach, domach. No i pierwsze ich odkrycie takie, że mało kto wie, że 15 marca mamy w Zielonej Górze wybory prezydenta i radnych. I rzeczywiście to jest absolutnie zaskakujące, no i chyba niezbyt przyjemna wiadomość, prawda? Bo jeżeli frekwencja będzie w okolicach takich jak podczas wyborów uzupełniających, na przykład do Senatu, no to będzie nasza porażka.
A tyle mówi się o tym, że ludzie w mieście Zielona Góra potrafią się organizować, że biorą sprawy w swoje ręce, że coraz więcej osób interesuje się żywo samorządem i tym, co dzieje się dookoła nich, chcą mieć wpływ na swoją rzeczywistość, a jak się okazuje, no ci ludzie jednak są w mniejszości. Takich, którzy rzeczywiście żywo tym wszystkim się interesują.
Więc to jest informacja do wszystkich, do organizatorów wyborów. No i ja mam takie wrażenie, że nie tylko media powinny o tym mówić, ale również i oficjalna strona miasta, a jest tam gdzieś daleko ukryta zakładka pod tym tytułem wybory i jeszcze w piątek nie było tam nawet list kandydatów, więc to jest absolutnie moim zdaniem paląca konieczność, by dotrzeć z informacją do mieszkańców.
I to jest
rola prezydenta, oczywiście też partii, ugrupowań politycznych, stowarzyszeń.
No nie ukrywajmy, to też w ich interesie, no chyba, że ktoś zakłada, że niska frekwencja będzie sprzyjać
na ich korzyść.
Danej osobie, czy danemu komitetowi wyborczemu. Chociaż z drugiej strony należałoby powiedzieć dość wyraźnie, że ta kampania wizualna związana z wyborami, ona nabiera rozpędu. W tej chwili coraz więcej pojawia się kandydatów na plakatach, city lightach, billboardach i różnego innego rodzaju nośnikach. Pewnie za moment będziemy mieli zasypywane skrzynki pocztowe różnego rodzaju ulotkami. Kampania bezpośrednia, o której mówią niektóre komitety, rzeczywiście się rozpoczyna. Są tacy, którzy już pracują, a są pewnie i tacy, którzy będą próbowali pracować w tych ostatnich dniach. Pewnie trochę eventów na deptaku, zwłaszcza ci, którzy będą z okręgu numer 5, czyli ze Śródmieścia kandydować. No zresztą już wiemy, że dzisiaj jeden z kandydatów Platformy Obywatelskiej zapowiadał coś takiego wesołego. No pogoda nie sprzyja niestety.
No tak, aczkolwiek nauka o wyborach mówi tak, że kampania taka wizualna, więc z plakatami, z dużymi planszami, no tak naprawdę jest tylko wisienką na torcie i zmienia ewentualne preferencje wyborcze w niewielkim procencie. No, maksymalnie do 10.
No, ale jeśli zajrzysz na łamy swojej gazety, no to będziesz widział, że codziennie coś się dzieje. W zasadzie codziennie informujecie o tym, że kandydat X, Y czy Z coś robi. Jeden z członków jednego z komitetów dzisiaj rano pewnie do ciebie też rozsyła SMS-y i to kilka razy. Parę minut temu też przysyłał, że przypomina, że dzisiaj będą dwie konferencje prasowe robione, no czyli działają te sztaby, to nie jest tak, że oni zaszyli się gdzieś, no, może nie wszyscy, ale nie jest tak, że
działanie,
się zaszyli,
tylko pytanie,
i próbują
z jakich źródeł w dzisiejszych czasach korzysta mieszkaniec, z jakich źródeł informacji? No pewnie są to przede wszystkim przekazy elektroniczne, czyli telewizyjne. Większej roli nabrały portale internetowe. No ja ciągle wierzę, że śledzę przecież wybory od wielu, od ponad 20 lat, to Zielona Góra nie miała nigdy kłopotów z frekwencją, ale no, trzeba przyznać, że po raz pierwszy w dziejach samorządu stoi przed taką sytuacją, że wybory nie odbyły się wtedy, kiedy w całej Polsce były, tylko zupełnie w innym terminie. No, mam nadzieję, że przekroczy frekwencja 30%, bo będzie głupio i pewnie będziemy wszyscy mieć kaca, gdy tak się nie stało.
Wspomniałeś przed chwilą o tej kampanii, która przenosi się do różnych środków masowego przekazu, bo takie chyba trzeba wszystkie nazywać. Jeśli się nie mylę, jakiś czas temu, nie wiem, czy na łamach prasy, czy gdzieś w internecie, zwróciłeś uwagę na to, że brakuje ci kampanii prezydenckich, czy generalnie kampanii wyborczej dotyczącej poszczególnych komitetów i kandydatów do Rady Miasta, czy Rady Dzielnicy w internecie. Że ten internet u nas trochę kuleje. Ja mam wrażenie takie, że część naszych lokalnych polityków posługuje się Facebookiem, wierząc w to, że Facebook jest takim nośnikiem informacji i ma takie przełożenie później na innych mieszkańców, że jest to rzecz w zupełności wystarczająca. A Facebook chyba nie jest tego rodzaju źródłem informacji dla przeciętnej osoby.
Znaczy nie, no, portale społecznościowe oczywiście mają ogromne dzisiaj znaczenie, ale pod jednym warunkiem, że wspomniany kandydat czy kandydaci przez ciebie nie traktują swoich profili jak słupa wyborczego, prawda? Zresztą, jeżeli mamy swoje profile, to widzimy nagły przyrost znajomych, których zaangażowanie ogranicza się do wrzucania swoich projektów, plakatów wyborczych. No to nie, na pewno nie działa.
W przypadku znajomych, którzy mają po kilkudziesięciu znajomych, to nie jest problem, ale jeśli ktoś ma na Facebooku kilka czy kilkanaście tysięcy osób jako znajomych, to mnie to bawi czasami, bo to takie, przypomina mi się od razu nasza klasa, która funkcjonowała lata temu w Polsce jako pionier tego.
No tak, ale kandydaci, którzy mają dłuższy czas, powiedzmy od roku czy więcej swoje profile, mają mnóstwo znajomych czy użytkowników i tam rzeczywiście prowadzą dyskusje na różne tematy. No niektóre żartobliwe, ale też jest takich wiele poważnych inicjatyw. No to ci z pewnością, tak sądzę, docierają do dużych grup wyborców. No przypomnijmy, że żeby zostać w Zielonej Górze radnym, no to oczywiście ugrupowanie musi przekroczyć przynajmniej 10%, nie 5%, bo to za mało. Ale żeby zostać radnym, to trzeba mieć kilkaset głosów, tak? Przynajmniej lider musi mieć listy. Kilkaset to jest 800-900 głosów.
No ale są też takie osoby, które dostawały się do Rady Miasta, mając niespełna 300 głosów i udawało.
To prawda, ale to działa zasada plecaka, tak? Że lider musiał mieć około 1000, wtedy wchodzący drugi może mieć mniej.
No ale jak sądzę,
no pamiętam przypadek Filipa Gryko, który miał 321 i tak naprawdę dzięki trzem głosom dostał się do Rady Miasta.
Pokonał pana Teicherta, jeśli dobrze pamiętam, który notabene powracał.
No bywały też przypadki, kiedy ktoś miał niecałe 100 głosów, ale to tak działa ordynacja.
Ale wszyscy ci kandydaci, którzy są na listach wyborczych, zdają sobie doskonale sprawę z tego, że przede wszystkim liczą się lokomotywy w poszczególnych okręgach. Ci, którzy są na pozostałych miejscach, właśnie dokładnie na to liczą. Liczą na swoją szansę. Ja z jednym z kandydatów, z którym miałem okazję rozmawiać, popatrzyłem na tą listę razem z nim. I on dość szybko i sprytnie przeanalizował sobie, jak wyglądało to podczas poprzednich wyborów i mówi tak, dobrze, ten ma tyle na 100%, nie ujmując mu, ten miał w poprzednich wyborach tyle i tyle głosów, teraz już pewnie tylu nie uzyska, bo zniknął gdzieś z tego świadka, nazwijmy to, około politycznego, ale po prostu po raz kolejny się pojawił, więc ja muszę zrobić dokładnie tyle, tyle i tyle i na 100% jestem w Radzie Miasta. Więc tutaj też wchodzą w grę bardzo przemyślane kalkulacje.
Nie, no oprócz programu, oprócz atrakcyjnej kampanii liczy się jednak no i koniunktura wyborcza też, a więc podział na przykład na zielonogórskiej lewicy, bo mamy i SLD i w jakimś sensie częściowo komitet lewicowy prezydenta Janusza Kubickiego, bo tam są znani radni lewicy. No ma twardy orzech do zgryzienia, bo jednak ten elektorat w Zielonej Górze no, nie jest z gumy i ma określoną liczbę wyborców. I tutaj każdy sobie ten rachunek prawdopodobieństwa uprawia. Faktycznie, no, matematycznie nie tylko profesorowie ze słynnej szkoły lwowskiej, ale zwykli matematycy mogą z dużym prawdopodobieństwem wyliczyć, kto ile mandatów w Radzie Miasta zdobędzie.
A który twoim zdaniem okręg, jeśli chodzi o samą Zieloną Górę, będzie najtrudniejszy, bo tutaj często używa się tak zwanej nomenklatury sportowej i mówi się, że mamy grupa grupę śmierci. Tak, że mamy grupę śmierci. Okręg numer dwa na to wskazuje.
Wszystko wskazuje na to, no bo tam startuje prezydent Kubicki, startuje Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta, kandydatka SLD Jolanta Danielak. Jeszcze była prezydent Bożena Ronowicz. No, tam będzie
ciasno.
Rzeczywiście ciasno i o zwycięstwie może głosować przysłowiowy każdy głos. No tak, no nie odkrywamy Ameryki, to jest zdecydowanie najtrudniejszy okręg. A drugi w kolejności to bym wymienił okręg numer 4, czyli osiedle pomorskie, Zastalowskie, Chynów, Strumykowa, tak? Czyli cała ta część północna. Tam też pojedynki mogą być ciekawe, bo jest i Jacek Budziński, i Edward Markiewicz, który robił tam niezłe wyniki, i jest wiceprezydent Harensiak, no i wreszcie być może czarny koń wyborów, a więc Rafał Nierzulnik.
Właśnie zastanawiam się, chciałem do tego dojść, bo PSL rzeczywiście aktywnie, nie można im tego odebrać.
Jest to najaktywniejszy komitet.
Najaktywniejszy komitet, rzeczywiście działają w zasadzie codziennie i widać, przez cały czas coś robią. Pewnie czy lepiej, czy gorzej, to już będą osądzać wyborcy, natomiast bez dwóch zdań są zauważalni, liczą na swoje 5 minut i na swoją szansę. Chcą, aby ten PSL w końcu zaistniał na samorządowej mapie miasta Zielonego.
Ale
nie wylosowali jedynki, chociaż ja bym nie przykładał do tego aż tak wielkiego znaczenia. Ja ufam w to, że wyborcy, którzy idą głosować, racjonalnie podejmują wybory, a nie tak, jak im się podsuwa na kartce. No pewnie znajdziemy trochę takich osób, które oddadzą...
No tak. Tylko ostatnie wybory do sejmiku pokazały jednak coś innego, ale akurat nie w Zielonej Górze, bo w Zielonej Górze głosów nieważnych było 8%, ale już w powiecie zielonogórskim blisko 20%.
Czyli a ty myślisz, że PSL ma rzeczywiście szansę?
No PSL ma moim zdaniem historyczną szansę, no bo faktycznie to nie jest przypadek, że w ostatnich wyborach do sejmików i w ogóle samorządowych miały tak... dobry wynik. No, to pewnie sprzyjała ta wylosowana lista numer jeden. Znany socjolog wyliczył, że w Polsce w ten sposób PSL zyskał 700 tysięcy głosów, a więc wielką górę. No ale to jest kilka procent. Ale ten PSL zawsze wypadał dużo lepiej w wyborach samorządowych niż w parlamentarnych.
No tyle, że te wybory będą bardzo specyficzne, no, zwłaszcza, że sam PSL mówi, tu nie mamy struktur tak rozbudowanych jak wszędzie indziej.
Ale jak się spojrzy na to, co robią ludowcy, a więc mają po pierwsze rzeczywiście aktywnego i dość wyrazistego kandydata na prezydenta, co powinno zaprocentować. Po drugie, doszedł okręg wiejski, a to jest ponad 10 tysięcy wyborców, a tam zawsze PSL miał dużo wyższe notowania niż w mieście. W mieście PSL dokonał kilku ciekawych transferów, no bo jest szefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest była radna Platformy, radni SLD, także te transfery mogą...
No uzbroili tu się, tak, jeżeli chodzi o ludzi na pewno.
Więc z pewnością ten wynik niż 4 lata temu powinien być dużo, dużo wyższy. Moim zdaniem PSL możemy zobaczyć w Radzie Miasta.
Ale o tym, że nie mają aż tak jakby rozbudowanych struktur, o czym no, mówił chociażby Czesław Fiedorowicz tutaj w tym studiu, no, świadczy też to, że komitet nie wystawiał jako takiej listy do Rady Dzielnicy, że tu jednak oddali im pałeczkę tym wszystkim, którzy w tych mniejszych byłych miejscowościach.
No tak, tylko wiesz,
będą sam, tam będą bardzo ciekawe wybory, tak na dobrą sprawę, bo tam idziesz i masz trzy osoby do wyboru, tak? I
czyli znasz tam będą te trzy takie osoby. Wybory, które miały miejsce wcześniej, tak?
No tam się nic nie zmieniło, absolutnie.
W wyborach do dzielnicy się nic nie zmieniło i tam rzeczywiście przynależność partyjna do listy moim zdaniem nie ma wielkiego znaczenia. No jeżeli ktoś jest znany w Zawadzie, no to obojętnie, partia do niczego mu po prostu nie jest potrzebna, tak? Żeby dostać się do Rady Dzielnicy, pewnie trzeba mieć 200 parę głosów.
Pewnie nawet mniej.
I mieszkańcy rzeczywiście głosują na człowieka, bo w wyborach do Rady Miasta tak dużym mieście, no są to raczej wybory polityczne i partyjne niż właśnie tak. Chociaż czytamy różne hasła, że liczy się człowiek, Zielona Góra to ludzie, o takie tam. Ale faktycznie liczy się bardziej z jakiej listy startujesz.
A kto twoim zdaniem jest w tej chwili najmniej barwny? Który komitet jest najmniej barwny albo najmniej pracuje na to, aby mieć wynik?
Barwny. Chyba nie ma takiego bezbarwnego zupełnie komitetu. Natomiast widać, że ugrupowania przyjęły swoją taktykę. Tak? Komitet prezydencki tutaj zasypuje nas już nie milionami, a miliardami złotych, więc co sobie zbudujemy za pieniądze z Unii? No to chcę wyborców zdobyć, jak zagłosujesz na nas, no to tutaj zbudujemy sobie inny świat. Rzeczywiście i inny ma komitet Jacka Budzińskiego taktykę, bo i rozmawiają ze stowarzyszeniami, ze związkami zawodowymi związkowców w Zielonej Górze. Mamy dobrych parę tysięcy ludzi. PSL też ma swoje ulubione stowarzyszenia, czyli Ochotnicze Straże Pożarne. Tak inaczej to wygląda. No, rzeczywiście, jakbyśmy mieli to oceniać tak wizualnie, no to najwięcej pieniędzy i najbogatszy jest Komitet Kubickiego. Tak? Te gigantyczne billboardy nie są wcale tanie. Inne komitety,
no i pewnie
są
tego nikt nie przeskoczy.
Zdecydowanie biedniejsze. Ale już ostatnie wybory pokazały, że taka mocna kampania wizualna, wizerunkowa niekoniecznie przynosi efekty. Przykład SLD, czyli wielka kampania billboardowa w listopadzie, a wynik bardzo słaby. To może być oczywiście różnie. Nie ma takiego tematu wiodącego. Oczywiście była ta obwodnica. Teraz o niej ucichło, więc część Zielonogórza na pewno odrzuci pomysł komitetów, które jednak forsują ten przebieg drogi przez Las Piastowski, z czym się pewnie wielu Zielonogórzan nie pogodzi. A inni sobie uznają, że drogi trzeba budować wszędzie i zawsze, bo to rozwój.
No to ale to był jedyny
temat. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej zaczynamy taki cykl, latarnik wyborczy. Codziennie kandydaci na prezydenta będą dostawać jedno pytanie, bardziej konkretne czy bardziej otwarte, to inna rzecz. Chcemy pokazać, w czym rzeczywiście wizje i programy tych kandydatów w czym rzeczywiście się różnią. Bo to, że chcą dobrze i żeby
to wszyscy,
tak
po
wielkosku
bez uznań, tak.
Ludziom żyło się lepiej, a Polska rosła w siłę, to wszyscy wiedzą. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach i chcielibyśmy te
obawiam się, że wam się nie uda, bo tych szczegółów nikt w kampanii wyborczej nie poda. Wszyscy mają świetne pomysły.
A nie, będziemy próbować.
Natomiast każdy ma problem ze wskazaniem konkretów.
Nie ma złych odpowiedzi, są tylko złe pytania.
A, to jest następna sprawa, ale jeśli posłuchasz sobie debat wyborczych, które są w tej chwili organizowane, to tak na dobrą sprawę ja nie wiem, czy przeciętny mieszkaniec miasta jest w stanie znieść i wytrzymać w ogóle ten napływ informacji odczytywanych z kartki.
Bo ja słucham tych debat. Była w Radiu Zielona Góra taka pierwsza prezydencka debata w TVP Gorzów, była w niedzielę debata kandydatów, bardzo interesująca, naprawdę trochę dużo lepsza niż ta prezydencka, gdzie trochę zaiskrzyło, chodziło o to, co się stanie z wsiami włączonymi do miasta. To rzecz w tym, że debatujemy raz na 4 lata. Gdyby te debaty odbywały się częściej i nie tylko w Radzie Miejskiej, a mielibyśmy dużo bardziej profesjonalne i mieszkańcy na tym zdecydowanie by zyskali. No, uczmy się debatować, po prostu
rozmawiać.
Dużo więcej
wiedzieliby o mieście. Obawiam się, że tego zbyt wiele nie dowiedzą się w tej kampanii wyborczej, która rozpędu nabiera. Miejmy nadzieję, że to będą bardzo intensywne 2 tygodnie, tak aby nikt nie miał wątpliwości, że 15 marca mamy wybory w Zielonej Górze. Artur Łukasiewicz, redaktor naczelny Zielonogórsko-Gorzowskiej Gazety Wyborczej, był dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9.30.